Zajmiemy się fragmentem z pierwszego listu do Tymoteusza, ale jeszcze z rozdziału trzeciego. I będą to wersety od 14 po 16. Natomiast dzisiejszy temat brzmi: kim dla mnie jest Jezus? Dla nas to dziwny temat, ale jak zobaczymy, dla apostoła Pawła, który pisał te słowa, temat wcale nie był taki dziwny, a dla ludzi, do których był skierowany pośrednio przez Tymoteusza, był naprawdę ważny. Kim dla mnie jest Jezus? I czytając od wersetu 14 czytamy: piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. I tak sobie myślę, że ten 14 i 15 werset proste, a 16 stanowi wyzwanie i nie jest on wcale taki prosty do zrozumienia. W tym 15 wersecie mamy główny powód napisania pierwszego listu do Tymoteusza. Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Gdybyśmy przeprowadzili ankietę, jak należy zachowywać się w Kościele, myślę, że odpowiedzi byłyby naprawdę różne, ponieważ każdy z nas inaczej postrzega Kościół, inaczej postrzega, jak powinien Kościół być prowadzony, jak powinien wyglądać, jak ludzie powinni się zachowywać, ubierać i tym podobne. Dlatego apostoł Paweł postanowił w jakimś stopniu przybliżyć Tymoteuszowi ten temat i dzisiaj przybliżyć go nam. Kiedy patrzy się na dzisiejszy Kościół w naszych czasach, można powiedzieć, że Kościół stracił na swoim znaczeniu. Kościół już nie jest taką instytucją, która budzi zaufanie i do której ludzie się odwołują jako do czegoś ostatecznego. Można powiedzieć, że liczne afery, które przetoczyły się przez różnego rodzaju kościoły, ale także to, że nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej laickie, a więc dalekie nie tylko od Kościoła, ale też od tego, co naucza Słowo Boże, spowodowało, że dzisiejszy człowiek patrzy na Kościół już zupełnie z innej perspektywy. I zadałem sobie pytanie, czy przypadkiem też taka przemiana nie dotknęła kościołów protestanckich? My się szczycimy, że mamy właściwe podejście do Kościoła, ale myślę, że przeszliśmy już taki etap, kiedy Kościół przestał być już traktowany jako rodzina. Rzadko się już o tym mówi, bo rodzina to wspólne relacje, to bycie ze sobą. Niestety Kościół stał się bardziej instytucją lub miejscem, do którego się przychodzi w niedzielę, bo trzeba gdzieś pójść. Natomiast nie jest już rodziną. Warto więc dzisiaj wrócić do korzeni i spojrzeć na to, jak apostoł Paweł postrzegał Kościół w tamtych czasach. Czytamy, że dla Pawła Kościół był domem Bożym. Gdybyśmy otworzyli pierwszy list Piotra, 4 rozdział i werset 17, tam Piotr pisze: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A więc nie tylko Paweł, ale także i Piotr postrzegali Kościół jako dom Boży. Dom zaś jakby implikuje od razu takie skojarzenia, że jest to rodzina, a więc dom Boży, Boża rodzina, łączą nas więzy silniejsze niż więzy krwi, tak? Przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo wiąże nas krew Jezusa Chrystusa. W liście do Galacjan Paweł napisał w 6 rozdziale i w wersecie 10: przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I może się narażę, kiedy powiem domownikom wiary, a nie domownikom mojego domu, w którym mieszkam. Prawda? Domownikom wiary. To wyrażenie dom Boży znajdziemy także w Starym Testamencie. Przychodzi wam coś na myśl? Dom Boży. Gdybyśmy na przykład otworzyli pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 28, to spotykamy tam Jakuba, który ucieka z domu i w pewnym momencie ma sen. Jak czytamy w wersecie 17, zdjęty trwogą rzekł: o jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, jak tylko dom Boży i brama do nieba. Ale właściwie gdzie jest dom Boży? Dom Boży jest tam, gdzie przebywa Bóg, a nie tam, gdzie człowiek powie: tak, to jest dom Boży. Tam, gdzie przebywa Bóg. Gdybyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 7, to od wersetu 48 dowiadujemy się: ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. Jak mówi prorok, niebo jest moim tronem, ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie, mi mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Dom Boży. Dlatego też w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 18, od wersetu 19, Pan Jezus powiedział: nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Więc można powiedzieć tak: to miejsce staje się domem Bożym w momencie, kiedy przychodzimy po to, żeby spotkać się razem i spotkać się z Bogiem. Kiedy wychodzimy stąd, zostają tylko ławki. One nie będą wołały do Pana. Natomiast jeżeli Kościół spotyka się, ale nie ma tej relacji rodzinnej, tak, bo każdy patrzy na siebie wilkiem, czy można by to nazwać domem Bożym? Ja bałbym się zaryzykować takie stwierdzenie. Bo jeżeli nic nas nie łączy, tylko budynek, trudno mówić o domu Boga. Kościół więc, patrząc na Nowy Testament, jest rodziną. Rodziną, na czele której stoi Ojciec. Jeden Ojciec. I gdybyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział 4, od wersetu 11 czytamy, że On, to znaczy Bóg, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Natomiast w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale i wersecie 11, Paweł pisze: wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. A więc w tej Bożej rodzinie Bóg ustanowił też pewne odpowiedzialności, obdarzył ludzi darami i oczekuje od nas, że będziemy w taki sposób działali. W Bożym domu powinien panować Boży porządek. A Boży porządek, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Jak Paweł postrzegał Kościół? Drugim obrazem, którego Paweł używa w naszym tekście, to jest Kościół Boga żywego. Kościół nie jest więc wytworem czysto ludzkim, ale jego powstanie zostało zainicjowane przez samego Boga. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w wersecie 5, a potem od 9 czytamy: i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. I teraz, drodzy, kiedy przypomnimy sobie, gdzie był Tymoteusz, kiedy pisano ten list, a był w Efezie, to w centrum Efezu, tym duchowym, co stało? Pamiętacie? z dziejów apostolskich? Tak jest, posąg Artemidy Efeskiej. Ten posąg miał kilka ważnych rzeczy, cech. Nie mówił, nie ruszał się i wiele innych rzeczy nie robił, no bo był tylko posągiem. I teraz, kiedy Paweł pisze, że Kościół jest, że Kościół Boga żywego, jakby pokazuje tutaj obraz. Z jednej strony patrzycie na Artemidę Efeską, martwa. Z drugiej strony jesteście Kościołem Boga żywego. Jak pamiętamy, może w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł przyrównał Kościół do... Jest taki obraz w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Pamiętacie, do czego przyrównał Kościół? Do ciała. Ale nie do ciała nieboszczyka, ale do ciała osoby żyjącej. Kościół więc jest, albo powinien być z założenia Bożego, żywym organizmem, który wypełnia Boże powołanie. I trzecim obrazem jest to, że Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. To znaczy, że to Kościół jest odpowiedzialny tutaj na ziemi o to, aby dbać o przekazywanie Bożej prawdy. To Kościołowi powierzono, jak czytamy w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. W liście do Galacjan apostoł Paweł przestrzega wierzących, ale także mówi o sobie. W pierwszym rozdziale od wersetu 6 takie słowa. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Problemem zborów galackich było to, że postanowiły wrócić do obrzędowości starotestamentowej. A gdybyśmy otworzyli drugi list Pawła do Tymoteusza, to w 4 rozdziale od wersetu 3 Paweł pisze: albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Taka ciekawostka. Kiedy Bóg pozwoli, abyśmy spotkali się za tydzień, zobaczymy, że nawet gromienie z kazalnicy albo zabranianie pewnych rzeczy wcale nie musi oznaczać, że jest to Boża prawda. Za tydzień zobaczymy, jak można się rozminąć z Bożą prawdą, mówiąc o rzeczach dobrych. Dla apostoła Pawła Kościół był tak ważny, że w liście do Efezjan, a więc do tego zboru, w którym przebywał Tymoteusz, w 2 rozdziale napisał od wersetu 19: tak więc już nie jesteśmy obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Chrystusie. Dlatego, drodzy, zanim postanowimy coś zrobić lub coś powiedzieć, lub coś skomentować, lub coś przekazać dalej, co nie do końca musi być prawdą, warto się zastanowić, że Kościół należy do Boga. Nie jest on mój ani nasz. I jak na to popatrzy Bóg? Prawda? Bo czasami ludzie nie mają hamulców, uważając, że można, bo on musi. W Kościele Bożym jedyną osobą, która cokolwiek musi lub może, to jest Bóg. My natomiast jesteśmy tymi, którzy poszukują Bożej woli i starają się według niej żyć i funkcjonować. I teraz, drodzy, przejdziemy do wersetu 16, który nie jest prosty. Od razu mówię, przeczytamy go sobie jeszcze raz. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Wszystko jest zrozumiałe w tym wersecie, drodzy? No tak, spytałem z ciekawości, tak? Wszystko jest dla nas zrozumiałe? Myślę, że jest tam przynajmniej jeden urywek, z którym nie wiadomo, co zrobić. Ciekawe jest to, że Paweł powiada: objawię wam tajemnicę pobożności. I teraz, drodzy, jeżeli pamiętamy nasze nauczanie z listu do Efezjan, to o tajemnicy właśnie tam apostoł Paweł napisał najwięcej. Gdybyśmy otworzyli na moment trzeci rozdział listu do Efezjan, to od wersetu pierwszego Paweł pisze tak. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa, Jezusa za was pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, i to jest takie jakby streszczenie tego pierwszego i drugiego rozdziału, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Tajemnica, o której pisał Paweł w liście do Efezjan, dotyczyła śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, dzięki której każdy człowiek, niezależnie czy pochodził z narodu wybranego, czy był poganinem, ale każdy człowiek, który uwierzył w Jezusa, stawał się częścią Bożej rodziny. To była ta tajemnica zakryta. W Starym Testamencie były tylko wzmianki o Mesjaszu, natomiast w Jezusie nastąpiło jej wypełnienie. Tutaj natomiast Paweł mówi o tym, że chciałby przekazać tajemnicę pobożności. I to samo słowo pobożność apostoł Paweł użył na przykład w drugim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. W pierwszych dwóch wersetach czytamy: przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyście ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności, i tutaj pada to słowo, i uczciwości. Dalej to słowo pada w tym fragmencie, który był czytany dzisiaj przed modlitwą, kiedy Paweł mówi: a pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma od niej obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. I również w pierwszym liście do Tymoteusza 6,6 czytamy, i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Patrząc ogólnie na ten 16 werset, można powiedzieć, że Paweł mówi nam tutaj, skąd bierze się prawdziwa pobożność, albo gdzie znajduje się źródło prawdziwej pobożności. I teraz, drodzy, chciałbym ten 16 werset podzielić na takie małe fragmenty. Poczynając od pierwszego, w którym czytamy: ten, który objawił się w ciele. Wiemy, o kogo chodzi? O Pana Jezusa. Gdybyśmy otworzyli Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, są tam te znane słowa, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go
nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Kiedy Pan Jezus pojawił się na ziemi, zrobił rzecz niewyobrażalną dla człowieka, a mianowicie pokazał, że można żyć świętym i pobożnym życiem. Że da się tak żyć. Że nie jest to jakaś taka idea fix, ale że można. I dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że Pan Jezus, dlaczego, albo mówiąc inaczej, dlaczego Jezusowi się to udało? Bo był Bogiem. Ale w Ewangelii Łukasza czytamy: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Patrząc po naszemu, po ludzku, Jezus zawdzięczał swój sukces, w cudzysłowie oczywiście, temu, że całkowicie swoje życie podporządkował woli Ojca. A w woli Boga nie ma czegoś takiego jak grzech, jeśli czynimy to, co Bogu się podoba. Więc Jezus, przychodząc na świat, pokazał: słuchajcie, idąc za Bogiem, jesteście w stanie czynić wolę mojego Ojca. Dalej czytamy, to jest kolejny urywek, został usprawiedliwiony w duchu. I tu zaczyna się problem. Jak to został usprawiedliwiony w duchu? Drodzy, na pewno nie chodzi tutaj o to, że Jezus musiał zostać usprawiedliwiony, ponieważ zgrzeszył. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, od wersetu 21 czytamy: Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zabłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Gdybyśmy teraz spojrzeli do listu do Rzymian 1:4, czytamy tam: który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Żeby zrozumieć te teksty, musimy spojrzeć na życie Pana Jezusa z perspektywy rzeczy, które się wydarzyły. I teraz, drodzy, dla zrozumienia tego fragmentu, musimy otworzyć Ewangelię Mateusza, rozdział 3. I od wersetu 15 czytamy takie słowa. A Jezus, odpowiadając, rzekł do Niego, chodzi o Jana Chrzciciela: ustąp teraz, albowiem godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Został usprawiedliwiony w duchu. Oznacza, że spoczął na nim Duch Boży. Że w tym ziemskim ciele był też Boży Duch. I dzięki życiu w mocy Ducha Świętego Jezus nigdy nie zgrzeszył i wykonał wolę swojego Ojca. I co ciekawe, najlepiej opisał życie, całe życie Jezusa, pewien Rzymianin. A wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło na Golgocie, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste ten człowiek był sprawiedliwy. I teraz, drodzy, kiedy połączymy te dwa fragmenty, ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, bo jeżeli znamy choć troszeczkę historii, to wiemy, że było to takie odniesienie Pawła do pewnej herezji, która zaczęła szerzyć się w pierwszym kościele, a była to herezja zwana gnostycyzmem. Najogólniej mówiąc, gnostycy wierzyli w to, że duch jest dobry, a materia jest zła. I patrząc na Chrystusa, który z jednej strony był duchowy, ale z drugiej strony miał nasze ziemskie ciało, cóż widzimy? Że pomimo tego Jezus żył świętym i pobożnym życiem, pokazując, że da się to wszystko pogodzić. Jeśli duchem ciały, sprawy ciała umartwiamy, żyć będziemy, prawda? I właśnie o to tutaj chodzi. Nie, że został usprawiedliwiony, bo był grzeszny, ale dlatego, że był w nim Duch Boży. I na tym nastąpiło jakby połączenie ciała i ducha. Dalej czytamy, że ukazał się aniołom. Gdybyśmy prześledzili życie Pana Jezusa od początku pojawienia się tutaj na ziemi aż do końca, to przy narodzeniu Jezusa w Betlejem byli aniołowie? Kto zobaczył? Przede wszystkim zobaczyli pasterze, tak? Którzy czuwali i usłyszeli: nie bójcie się, tak? Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan w mieście Dawidowym. Kiedy Pan Jezus był kuszony na pustyni, czytamy w Ewangelii Mateusza 4,11, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Gdy modlił się Pan Jezus w ogrodzie Getsemane, w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale czytamy: i ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. Przy zmartwychwstaniu byli aniołowie? Byli aniołowie. A w czasie w niebo wstąpienia Pana Jezusa byli aniołowie? Byli aniołowie. Można więc powiedzieć, że to, że ukazał się aniołom, to, że aniołowie cały czas byli obecni przy tym, co Jezus czynił. Ale można do tego tekstu podejść jeszcze troszeczkę inaczej. W kontekście śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Gdybyśmy otworzyli list do Kolosan, drugi rozdział, to od wersetu 13 czytamy: i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Gdyby tak spojrzeć na ten fragment, że ukazał się aniołom, to można powiedzieć, że przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus dał jasny sygnał upadłym aniołom. Przegraliście. Bo to nie tylko był znak dla tych aniołów, które mu służyły, które z nieba patrzyły na to, co się dzieje, ale też dla tych, które były upadłe. Przegraliście. A jedynym zwycięzcą jestem tylko i wyłącznie ja. Był zwiastowany między poganami. Pierwszy Kościół i współczesny Kościół stara się wypełnić słowa z Ewangelii Mateusza, tak? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Ewangelia więc rozeszła się wśród narodów. Nie tylko narodu wybranego, ale także wśród pogan. I co ciekawe, dotarła nie tylko do krańca Europy, ale zaczęła docierać do kolejnych pokoleń, które przychodziły. Dalej mamy, że uwierzono w Niego na świecie. To pokazuje, że nie tylko Ewangelia była głoszona, ale także był odzew na głoszoną Ewangelię. I co ciekawe, ten tekst nie mówi o tym, że cały świat uwierzył w Jezusa. Prawda? Natomiast mówi o tym, że ludzie na całym świecie, słysząc Ewangelię, niektórzy w Niego uwierzyli. I drodzy, powiem tak, nie jesteśmy sami we wszechświecie. W Bielsku nie tylko są tylko i wyłącznie chrześcijanie, ale chrześcijanie są na całej kuli ziemskiej. I czasami dobrze jest spojrzeć trochę szerzej na Kościół. Prawda? Nie tylko my, ale są też inni. I czasami warto podejmować wyzwania trochę szersze, wykraczające swoim zasięgiem poza nasze podwórkach. Wzięty został w górę do chwały. Jest to odniesienie, jak myślicie, do czego? Do wniebowstąpienia, prawda? O którym czytamy w Dziejach Apostolskich. I teraz, drodzy, gdybym zadał wam pytanie, czy to są proste rzeczy dla nas? To, co powiedziałem. Zgadzamy się z tym? Że Jezus przyszedł w ciele, działał w duchu, umarł, zmartwychwstał, ukazał się aniołom, poszedł do chwały, Ewangelia jest głoszona. Proste? Proste. Wielkiej filozofii w tym nie ma. Natomiast to była wielka filozofia dla mieszkańców Efezu. Gdybyśmy teraz otworzyli pierwszy list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, i jeszcze raz przyjrzeli się sytuacji, jaka tam była, to czytamy tam, gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie powodują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co ci przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcąc być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Można by powiedzieć, że ten werset 16 był takim krótkim wyznaniem wiary, jakie Paweł dał Tymoteuszowi. Mówi, masz taki próbnik. Sprawdzaj, czy ludzie w to wierzą, czy też nie wierzą. I okazuje się, że za czasów apostołów ten próbnik działał, ponieważ nie wszyscy tak samo wierzyli jak oni. Gdybyśmy otworzyli pierwszy list Jana, rozdział 4, od wersetu pierwszego czytamy: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Przyszedł w ciele. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i już teraz jest na świecie. Ludzie mają problem z tak zwanym wcieleniem Jezusa, z Jego ciałem tutaj ziemskim. Trudno im pogodzić zarówno cielesność, jak i duchowość Pana Jezusa. I drodzy, podsumowując, to można powiedzieć tak. Aby mówić o prawdziwej pobożności, to ona musi wynikać z Bożych prawd, które zapisane są w Słowie Bożym. W pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale pierwszym, 19 i 20 wersecie Paweł pisał: zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Kiedy odrzucamy nauczanie Biblii, człowiek, chcąc nie chcąc, staje się rozbitkiem w wierze. Bo Duch mi powiedział. Duch powiedział tak, że nie tylko nie znajdziesz tego w Słowie Bożym, ale też znajdziesz rzeczy, które mówią coś przeciwnego. Co jest więc prawdą? Można powiedzieć, że najlepszym testem dla każdego z nas na sprawdzenie swojej wiary i swoich przekonań jest zapytanie samego siebie, jaki ja mam stosunek do Jezusa Chrystusa. Czy wierzę w to krótkie wyznanie wiary? Bo jeśli nie jest On dla mnie Bogiem, jak niektórzy twierdzą, prawda, że jest mniejszym Bogiem lub kimś innym, to wtedy rodzi się pytanie, co zrobić z takimi fragmentami, jak na początku było Słowo. A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Lub co zrobić z Ewangelią Jana 5:18, kiedy czytamy: dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby Go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. A jeśli Jezus nie jest jedyną drogą do Boga dla mnie, To co zrobić z Ewangelią Jana 14:6? Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. A jeśli Jezus nie jest dla mnie jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, to co zrobić z 1 Tymoteusza 2:5? Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. A jeśli nie jest jedynym Zbawicielem, to co zrobić z Dziejami Apostolskimi, z 4 rozdziałem od wersetu 10? To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących, on stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Drodzy, niewłaściwy stosunek do Jezusa albo zły stosunek do Jezusa, niewypływający ze Słowa Bożego, rodzi złą pobożność. A zła pobożność nigdy nie prowadzi we właściwym kierunku. Prawdziwą pobożność rodzi ta prawda, która jest objawiona w Słowie Bożym. I tak jak pisał Paweł, apospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. I drodzy, co ciekawe. Ja wiem, że kiedy mówimy o stosunku do Pana Jezusa, czy w ogóle nauczaniu prawdy Bożej, zawsze patrzymy na te kościoły historyczne, jak oni się wszyscy pogubili. Ale gdybyśmy tak przestudiowali naszą teologię, mam na myśli tutaj każdego z nas, to czy rzeczywiście wierzymy we wszystko? Czy przypadkiem nie jest tak, że czasami wierzymy w rzeczy, których w Biblii na przykład nie ma? Albo wydaje nam się, że jest. Ciekawe, że nawet nasze pieśni odpowiadają na pytania, kiedy Biblia na nie odpowiedzi nie udziela. Dzisiaj taką pieśń młodzi ćwiczyli. Zauważyłem to. Tam jest odpowiedź na to, o czym Biblia nie mówi. Dlatego, drodzy, tak ważne jest, abyśmy w pokorze przychodzili do Boga po to, żeby Bóg nas sprawdzał. Czy rzeczywiście wierzymy tak, jak wierzyć powinniśmy. I poddajmy się temu. Najważniejsze jest to, abyśmy właściwie wierzyli w Pana Jezusa, który jest Zbawicielem, który przyszedł, umarł i zmartwychwstał i pewnego dnia powróci. I chciałbym